Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie, ciepło pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, dzisiaj temat zapowiadany. Będziemy mówić o Bożym Grobie. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, a więc serca wszystkich chrześcijan, wzrok wszystkich chrześcijan biegnie ku Ziemi Świętej, a tam właśnie miejsce szczególne to Bazylika Świętego Grobu. Miejsce, prawdziwe miejsce, jak się okazuje, ostatnie badania mówią, które zostało zabezpieczone tak mądrze i do dzisiaj możemy tam modlić się, oddawać cześć miejscu, na którym spoczęło ciało Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Ale o tym zaraz, bo chcę przywitać naszego gościa, ojciec Narcyz Stanisław Klimas, franciszkanin z Ziemi Świętej. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, pokój i dobro.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Ojciec Narcyz jest... Narcyz to jest imię zakonne.
Zakonne, tak, Stanisław Świecki od chrztu.
A tak to Stanisław pochodzący z południa Polski.
Lubień.
Niedaleko Zakopanego. Pozdrawiamy
Lubień,
rodzinę.
Połowa drogi między Krakowem i Zakopanem. Lubień.
Tam, gdzie się zaczynają problemy na drogach.
Problemy na Zakopiance, tak. Ale już robią.
Ale już robią, będzie lepiej. Ale chcemy się skupić. Ojciec jest archiwistą, historykiem, wykładowcą historii Kościoła w Jerozolimie. Przeszedł przez studia rzymskie, polskie i trafił do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Zresztą kilkanaście lat temu miałem przyjemność ojca spotkać. Mieliśmy się spotkać właśnie przy tworzeniu filmu o Ziemi Świętej i tam właśnie ojciec nas też oprowadzał, pokazywał, więc dziękujemy za tą pomoc. A dzisiaj mówimy o rzeczy szczególnej, o Grobie Pańskim.
Więc wyjątkowa sytuacja, bardzo dobra okazja na takie rozmowy z tego względu, że wiemy, że w październiku, pod koniec października ubiegłego roku ściągnięto płytę, która przykrywa, płytę marmurą, która przykrywa kamień, na którym zostało złożone ciało Jezusa Chrystusa. Odremontowano kaplicę Bożego Grobu, tak zwaną edykułę. I 22 marca, czyli dosłownie kilka dni temu, odbyło się uroczyste otwarcie jak gdyby tej kaplicy, nabożeństwo ekumeniczne, kiedy to przedstawiono widzom z całego świata, uczestniczącym czy poprzez telewizję, czy na miejscu przy samym grobie, pięknie odnowioną kaplicę, wyczyszczoną, dostępną dla wszystkich, zabezpieczoną od wszystkich stron. Problem był taki, że kaplica od 1927 roku była okuta w stalowe klamry po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Ziemi Świętej i było wielkie ryzyko, że ta kaplica po prostu się rozpadnie, zawali. Dlatego teraz ze względu na sytuację, także rząd izraelski tam miał coś do powiedzenia, ze względu na sytuację, na bezpieczeństwo dla pielgrzymów, którzy tam wchodzą, zażądano remontu tej kaplicy, zabezpieczenie. No i w końcu, mimo tego prawa status quo sfagnego, dogadano się, czy wspólnoty prawosławna, ormiańska i katolicka i zaczęto przeprowadzać remonty. Remonty były przeprowadzone przez Uniwersytet, Grecki Uniwersytet w Atenach od strony inżynieryjnej i architektonicznej, czyli po prostu sama kaplica Bożego Grobu została zachowana taka, jak była dokładnie, nic tam nie zmieniono, z małym jednym tylko dodatkiem, że wewnątrz, wchodząc do środka, do Bożego Grobu, tam gdzie znajduje się płyta, kamień samego grobu, w ścianie tej kaplicy umieszczono szybę, gdzieś 70 cm wysokości, 30 cm szerokości i za tą szybą widać jest naturalną skałę zbocza góry, w której grób Chrystusa był wykuty. Czyli można tą skałę zobaczyć, że naprawdę jest to miejsce autentyczne.
Czyli to jest ta nowość, która czeka pielgrzymów. Bo kto tam był, to sobie to wyobraża. Mamy, prawda, wielką bazylikę, zabudowany mniejszy ten taki, może być kaplica Bożego Grobu.
Tak, pod rotundą,
ale to wszystko było zakryte takimi kilimami, pamiętam, takimi różnymi
obrazami.
A teraz to zostało ściągnięte i jest ta skała, to jest skała wapienna, skała jakaś...
To jest skała naturalna, wapienna, twardy wapień jerozolimski. Nazywa się ta skała dokładnie kamień jerozolimski. Dosłownie taka jest nazwa. To jest kamień dosyć twardy, rodzaj piaskowca, piaskowiec zmieszany z wapniem, ale twardy.
Służący do budowy domów?
Służący do budowy domów, wybudowywany tak jak zresztą mamy w kaplicy świętej Heleny w Bożym Grobie, tej najniższej kaplicy, to był typowy kamieniołom kiedyś w starożytności, więc to jest poświadczenie na to, że ten kamień nadawał się do budowy, bo ten kamień tam wydobywano.
I cmentarz znajdował się też w starym kamieniołomie, tak możemy...
Cmentarz, groby, poszczególne groby, bo tak. W okolicy Bożego Grobu mamy cztery groby, w których byli pochowani zmarli. Czyli to nie jest typowy cmentarz, ale po prostu strefa, w której można było chować, za pozwoleniem prawa żydowskiego i rzymskiego, można było chować zmarłych.
Czyli ojciec, także dla opisu, bo to jest takie może niezbyt gramotne, bo takie wziąłem taką drewnianą szkatułkę, ale gdybyśmy porównali, że to jest tutaj to miejsce, gdzie wchodzimy, to jest ta płyta, prawda, wyobraźmy sobie, gdzie jest grób Pana Jezusa, to wszystko jest umieszczone w skale, a ta skała przylega do niej mur bazyliki, tak? Jest ukryta.
Jakby. To jest skała, to było zbocze góry, w której był wykuty grób. Później sam grób oddzielono
Ale to zbocze zostało zabudowane, ukryte pod bazyliką?
Ukryte tak, poprzez mury, oczywiście. Poprzez tak, mury. Można zobaczyć kawałek tego muru, tej skały, zbocza tej góry w tak zwanym grobie świętego Józefa z Arymatei, czyli w grobie, który on wykuł dla siebie po tym, jak w jego grobie, tym oryginalnym, pochowano Jezusa Chrystusa. Dlatego z tyłu za tą sławną rotundą Anastas jest tą potężną kopułą, z tyłu znajduje się kaplica Józefa z Arymatei, gdzie można zobaczyć jego grób i gdzie można zobaczyć kawałek właśnie zbocza skały oryginalnej, taka jaka była
wygląda. Natomiast grób Pana Jezusa to jest też to, ta wnęka, ta pieczara, tak? Bo mówimy o...
Oczywiście, to było wszystko wykute w skale, tak.
Suwano wtedy zmarłego w tych szatach.
Nie wsuwano, to było z grób tak zwany arkosolium, czyli po prostu łuk wykonany nad półką skalną, wykutą w ścianie. Można sobie to porównać troszkę do katakumb rzymskich, gdzie ciało było wsuwane w półkę skalną, rozkładane, także nie było wsuwane, tylko po prostu kładzione na półkę skalną i zamurowywano wejście. Zataczano kamień, zamurowywano wejście.
A kamień zamurowywano, żeby jakieś zwierzęta i tak dalej.
Zwierzęta, tak samo jeżeli chodzi o czystość żydowską, nie można było dotykać przecież ciała zmarłego, bo ten człowiek zostawał nieczysty na cały tydzień, dlatego też nie było dostępu bezpośrednio do samej kamery grobowej.
Szybko chowano zmarłego jak najszybciej, prawda?
Szybko chowano, przepisy, tak mówią, tak zresztą do dzisiaj zachowane są te, że tego samego dnia powinien się odbyć pochówek. Jako że wtedy mieliśmy do czynienia z piątkiem, czyli miał się rozpoczynać szabat, jak mówi Ewangelia, tym bardziej było to uczynione z wielkim pośpiechem.
Cieszono się. A jeszcze tak dla wytłumaczenia, bo teraz ostatnio był nawet film o Bazylice Grobu Pańskiego, chyba w takie, pamiętam takie skróty wydarzeń. To, co całujemy to przy wejściu. Co to do...
Przy wejściu to za szybą to jest taka mała jak gdyby kolumna w przedsionku samego grobu, gdzie mogli wchodzić odwiedzający, pomodlić się. Za szybą, na tej kolumnie widać jest kawałek kamienia, tego, który zamykał wejście do grobu Chrystusa. Tak. Czyli tego kamienia, którym siedział anioł.
Ale to, co całują na przykład Ojciec Święty, jeden, drugi patriarchowie, to już przy wejściu, pierwsze dwa kroki za bramą bazyliki.
To jest kamień namaszczenia. Kiedy zniesiono ciało z Golgoty, z Kalwarii, złożono najprawdopodobniej w tym miejscu, jako że kamień sam umieszczony został później, w czasie wypraw krzyżowych, kiedy zbudowano bazylikę.
Odległości się zgadzają od
odległości
grobu.
Się zgadzają, absolutnie, tak. To miało miejsce między Golgotą, wzgórzem ukrzyżowania, a samym grobem, więc musiało gdzieś to być w tym miejscu.
Sobie wyobraźmy, bo teraz nam jest trudno, że wtedy nie było tak zagęszczone jak teraz, prawda? Ta część chrześcijańska Jerozolimy, my teraz ją nazywamy, to było właściwie takie miejsce opustoszone. Tego miasta, prawda?
Poza murami miasta. Poza murami miasta, jako że prawo rzymskie, żydowskie nie pozwalało na chowanie zmarłych wewnątrz murów miasta. Są przepisy konkretne, bardzo dokładne, które podają, że to musiało znajdować się 50 metrów poza murami miasta. Jest też to tutaj w środku opisane w tej książce, którą niedawno opublikowałem.
Właśnie. To jest nowe dziecko, jej przekażemy.
Tak, nowe...
Proszę Państwa, to jest dzieło ojca Narcyza Stanisława, można powiedzieć dzieło życia, bo całe życie interesował się przede wszystkim grobem pańskim. Teraz pozbierał to, nie chodzi o to, że ojciec już kończy życie, ale pozbierał te wszystkie dane, te wszystkie świetne teksty i jest w jednym tomie wydanym przez wydawnictwo Kalwarianum.
Kalwarianum, tak jest.
Oczywiście pozdrawiamy ojca Azariasza.
Kustosza Kalwaryjskiego.
Kustosza, który temu też patronuje. I ojcze, za moment jakieś pytanie jedno i dobra odpowiedź książką nagrodzimy. Prześlemy dla zwycięzcy, ale to jeszcze za chwilę, zanim rozpoczniemy nasze telefony.
Dobrze.
Więc prosimy tak w skrócie takim historycznym, ale bardzo ważnym. Dzieje grobu pańskiego, jak to wyglądało? Mamy rok, powiedzmy, 33, Pan Jezus umiera na krzyżu.
Śmierci Chrystusa, tak.
Zostaje złożony do grobu, zmartwychwstaje. Co dalej?
Dalej w tym miejscu wiadomo, że naśladowcy Jezusa Chrystusa przychodzili do tego miejsca, bo wiedzieli doskonale, gdzie to miejsce się znajdowało.
Uczniowie opowiadali.
Byli pierwsi zwierzchnicy Kościoła Jerozolimskiego. Najpierw do 107 roku wywodzący się z religii żydowskiej, z judaizmu, czyli naśladowcy tak zwani judeochrześcijanie, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, a później już hierarchię przejął kler tak zwany grecki, czyli z Bliskiego Wschodu.
A taka wyobraźnia, uczniowie uczniów, czyli tak można powiedzieć ich...
Tak, oczywiście, z pokolenia na
pokolenie. W tym miejscu nasz mistrz, Jezus Chrystus, nasz
Pan Bóg. Tak, oczywiście, to są przekazy ustne.
Oddał życie, tu został pochowany, tu był namaszczony. Ale te miejsca jakieś były zabezpieczone, czy to było tak tylko umownie?
Nie, było pozostawione tak, jak było naturalnie. Mamy opis, jeżeli chodzi tak, przekazy przede wszystkim ustne, a później na podstawie apokryfów, tekstów apokryficznych, Ewangelii apokryficznych i tak dalej, to wszystko jest opisane. I taka sytuacja pozostaje aż do 135 roku, kiedy to w 135 roku, po drugim powstaniu żydowskim przeciwko okupacji rzymskiej, nadchodzi cesarz Hadrian ze swoimi wojskami, zabudowuje miejsce Bożego Grobu, budując świątynię pogańską i na miejscu samego grobu umieszcza świątynię tak zwaną Triady Kapitolińskiej, Jowisza, Junony i Minerwy. Natomiast na Golgocie, na wzgórzu ukrzyżowania, umieszcza figurę bogini Wenus, bogini miłości. Czyli jest to zbezczeszczenie sanktuarium chrześcijańskiego, celowo zrobione, dokonane dlatego też, aby zatrzeć wszelkie ślady, dla chrześcijan, dla naśladowców Jezusa Chrystusa, po prostu, aby te miejsca męki pańskiej i pochówku zniknęły z oblicza ziemi. To był cel główny tego cesarza rzymskiego Hadriana.
Oczywiście powiedzmy, że młodzi chrześcijanie, młode wspólnoty były ubogie, nie miały środków materialnych, żeby zabezpieczyć, prawda, te ślady tak.
No w tym momencie nie mogli. W tym momencie nie mogli, jako że cesarz Hadrian przebudował, całkowicie zburzył starą Jerozolimę, zbudował nowe miasto typowo rzymskie i nawet do tego stopnia, że została zmieniona nazwa Jerozolimy na mapie od 135 roku do 325 roku. Nie znajdziemy na mapie świata nazwa Jerozolima. Nazywa się ono Elia Capitolina, czyli typowe miasto rzymskie ze swoją nazwą. Nie istnieje nazwa Jerozolima. Dopiero kiedy w 325 roku przyjeżdża do Ziemi Świętej Helena, matka cesarza Konstantyna, święta Helena, z przekazów ustnych, z opisów tych, co zostały przekazane poprzez biskupów miejscowych i tak dalej, dopiero zaczynają wydobywać pozostałości grobu Chrystusa i Golgoty.
I odnajduje krzyż według
tradycji. Tak jest. Burzą starą świątynię pogańską w tym miejscu. Odnajdują krzyż w kaplicy znalezienia krzyża, którą mamy, kaplicę mamy do dzisiaj pod opieką naszą, właśnie franciszkańską. I też jest ciekawa tradycja, bo mówią, że znaleziono trzy krzyże. Czy krzyże, które najprawdopodobniej, jak tradycja podaje, Żydzi wrzucili w dawną cysternę, ten kamieniołom, gdzie była zasypana ziemią tak, aby chrześcijanie nie mogli znaleźć po nich śladu. Bo było wiadomo, że będą oddawać cześć tej świętej relikwii. I nie wiedziano, który z tych krzyży należał do Chrystusa. Zbliżył się chory człowiek, który natychmiast został uzdrowiony po dotknięciu jednego z trzech krzyży.
Wtedy wiadomo, który.
Wtedy wiadomo było, że to jest krzyż Jezusa Chrystusa.
A te dwa może należały do tych łotrów.
Do łotrów, oczywiście, tak. Do łotrów, którzy byli ukrzyżowani w tym samym czasie.
Topograficznie się zgadza. To idziemy dalej, żeśmy przeskoczyli, mamy trzeci wiek, Edykt Mediolański.
Czwarty wiek.
Religia chrześcijańska jest powszechnie
uznawana jako już oficjalna, oczywiście. Tak, budowana jest przepiękna świątynia, potężna świątynia przez cesarza Konstantyna tam w miejscu Bożego Grobu, która przetrwa aż do 1009 roku, kiedy zostanie zburzona przez sułtana egipskiego Al-Hakema, dosłownie tłumacząc jego nazwę, jego nazwisko oznacza wariat, który po prostu chciał zniszczyć kult chrześcijański i zniszczył świątynię, miejsce najświętsze dla chrześcijan. Więc to było niesamowite, jeżeli chodzi o strony historycznej. W dodatku jego matka była pochodzenia chrześcijańskiego. Dlatego też upomniała swojego syna, jak nam przekazują źródła.
Tego wariata, tak?
Tak jest, upomniała go i już w niedługim okresie po zburzeniu tej świątyni wydał pozwolenie na jej odbudowę, co było niesamowicie niewiarygodne wprost, że zaprzeczy jak gdyby swojej decyzji poprzedniej wydanej 3 miesiące wcześniej. Po 3 miesiącach zmienia swoje zdanie i daje pozwolenie na odbudowę tejże świątyni. Ale była jeszcze taka jedna ciekawa sytuacja. W VII wieku, kiedy nadchodzą wojska arabskie, muzułmańskie, zdobywają Jerozolimę w 638 roku, przyjmuje kalifa Omara w bramach Jerozolimy biskup Sofroniusz, biskup Jerozolimy.
I zaprasza kalif, go. Na którego cześć jest ten
Omar, tak jest, kopuła Omara, ta skała, ale jest jeszcze drugi, zaraz do tego dojdę. I przyjmuje go, zaprasza go do grobu, aby poszedł się pomodlić w miejscu, w którym został pochowany prorok Jezus Chrystus, który jest też uznawany przez islam. Dlatego kalif, zbliżała się godzina 12, południe, godzina modlitw muzułmańskich, zwraca się do patriarchy prosząc, proszę mi pokazać miejsce, gdzie mogę się pomodlić, bo nadszedł czas mojej modlitwy. Patriarcha mówi, dlaczego kalif nie pomodli się tutaj w tym miejscu, to jest najświętsze miejsce dla nas, więc godne modlitwy. On powiedział, nie, jeżeli ja się tutaj pomodlę, moi naśladowcy zabiorą wam to miejsce.
Tak, bo to właśnie
wyszedł na zewnątrz,
pomodlił
się i w tym miejscu, gdzie on się pomodlił, dzisiaj stoi drugi meczet Omara naprzeciw Bazyliki Bożego Grobu.
No właśnie. Ale tu mamy problem, ojcze, ale taki mówię problem w sensie historycznym, bo na przykład dzisiaj modlą się imamowie, prawda, muzułmańscy w kościołach chrześcijańskich, katolickich. I co? Przyjmują teraz te kościoły za swoje? No bo tak to też można.
Trzeba być bardzo ostrożny, bo jeżeli
ta modlitwa, mówię, Panie,
oczywiście, jeżeli się pomodli w tym miejscu, może później uzurpować prawo do tego miejsca. No to, właśnie. Co na przykład zwracają uwagę, kiedy studiuję we Włoszech, północnych Włoszech, gdzie domy chrześcijan zastępowali domy muzułmanów do modlitwy. Później, kiedy ich z tych domów wyrzucano, oni odchodzili paląc mieszkania.
No to ich.
Oto jest ich, oni się tam modlili. Więc jeżeli wyznawcy Allaha w tym miejscu się modlili, to jest miejsce kultu, dla nich to się staje miejscem automatycznie świętym i oni nie mogą go zostawić tak sobie. Jeżeli muszą odejść, to mają go zniszczyć.
Tak, albo zostać, albo zniszczyć. Ale wracamy, ojcze, profesorze. Czyli tak, ten wariat egipski niszczy.
Al-Hakam niszczy w 1009 roku.
Co dalej? Przychodzą wyprawy krzyżowe?
Przychodzą, tak, krótkie tam są małe remonty, tak, odbudowy ze strony cesarzy bizantyjskich, ale główna restrukturyzacja sanktuarium Bożego Grobu właśnie następuje w XI wieku, XII wieku dokładnie, bo w 1099 krzyżowcy zdobywają Jerozolimę. Rozpoczynają budowę nowej bazyliki Bożego Grobu i ta bazylika, która zachowała się praktycznie do dzisiaj.
Zrób mi taki mały skrót myślowy, ojcze, że oni przybywają, by ratować miejsce święte. To nie jest tak, jak ateiści czy masoni mówią, że Europa ruszyła ogniem i mieczem niszczyć tamte ludy zamieszkałe,
chrześcijańskie rycerstwo. To była
odpowiedź niszczenie na bezczeństwo.
Zniszczenie tych miejsc między innymi właśnie poprzez z powodu zburzenia w 1009 roku bazyliki Bożego Grobu. To był ostatni policzek, jak możemy powiedzieć.
Zakon Bożogrobców i tak
oczywiście,
dalej.
To był zryw Europy. Ja zawsze podkreślam, studentom tłumaczę, że idea wypraw krzyżowych jako taka to była niesamowita idea, która naprawdę Europę zjednoczyła. Wtedy możemy powiedzieć o Unii Europejskiej prawdziwej, gdzie praktycznie wszystkie kraje europejskie uczestniczyły w tych wyprawach. Nie w celach ekonomicznych, nie w celach typowo militarnych, podboju i tak dalej, tylko uwolnienia miejsc świętych, oddania miejsc świętych chrześcijanom, aby pielgrzymi mogli pielgrzymać do tych miejsc świętych. To była prawdziwa Unia Europejska. Wtedy rozmawiało się tym samym językiem, język łaciński, który był wykładany na wszystkich uniwersytetach. Studenci mogli się przemieszczać po wszystkich uniwersytetach europejskich.
Rozumiany był wszędzie.
Tak samo profesorowie i tam nie było żadnych problemów. To była ta idea niesamowita, może ostatnia w historii tego świata, nie wiem, która potrafiła zjednoczyć narody europejskie w celu duchowym. To był cel wybitnie duchowy, uwolnić miejsca święte. To przyświecało krzyżowcom.
Była jedna prędkość
oczywiście,
prawdzie,
później tak. Dopiero nadeszły jakieś wypaczenia i tak dalej w sposób ludzki, że bogactwo, które zobaczyli, zaczęło wpływać w sposób, że zaczęli się między sobą kłócić i walczyć. Ale idea ta pierwotna była uwolnienie miejsc świętych, czyli wybitnie sposób duchowy, jeżeli chodzi o wyprawy krzyżowe. To jest ten aspekt najpiękniejszy.
Super. Idziemy dalej. Mamy wyprawy krzyżowe, które trwają ileś tam tutaj, prawda, lat konkretnych. Ostatnia, która przyszła z pomocą i potem był taki okres w miarę spokojny. Jak to wyglądało w historii? Jesteśmy w roku, powiedzmy,
1187 po sławnej bitwie nad Jeziorem Galejskim przy rogach Hattim, kiedy Saladin albo Salaheddin pokonuje wojska krzyżowców. Przejmuje Jerozolimę, krzyżowcy zostają wyrzuceni z Jerozolimy. Wrócą tylko w sposób pokojowy za cesarza Fryderyka II na 10 lat dosłownie. Odzyskają miejsca święte, ale to już jest dosłownie taki ostatni oddech, gdzie znów muzułmanie przejmują te miejsca święte i krzyżowcy pozostają praktycznie tylko w twierdzach, fortecach, które znajdują się nad brzegiem Morza Śródziemnego. Miejsca święte są utracone praktycznie na zawsze.
Pojawia się święty?
Pojawia się święty Franciszek, który już przybył do Egiptu w czasie wypraw krzyżowych. Więc spotkanie sławne pod Damiettą w Egipcie z sułtanem. Historia cała z tym związana. W tym roku mamy też piękną jubileusz przepiękny kustodii Ziemi Świętej. 800 lat obecności, przybycia Franciszkanów do Ziemi Świętej, bo w 1217 przybywają pierwsi z Eliaszem, z bratem Eliaszem, który jest oficjalnie prowincjałem prowincji Bliskiego Wschodu. Przybywają do świętego Jana w Akri, gdzie zakładają pierwszą placówkę, pierwszy dom zakonny.
No właśnie, jak to wyglądało? Prosty, biedny zakonnik Franciszek w połatanej habicie, a tu sułtan. Czym się zainteresował wtedy osobą?
Ciekawe jest, jego osobowość musiała przemawiać do sułtana, bo nawet mamy źródła, mamy 11 różnych zapisów, kronik i tak dalej, które mówią o tym spotkaniu, więc naprawdę autentyczne. Co ciekawe, mamy nawet źródła ze strony muzułmańskiej. Na jednym cmentarzy w Kairze, na jednym nagrobku, mamy wyryty napis historyka arabskiego, który mówi o pobożnym człowieku, rahibie. Rahib to jest dosłownie duchowny, tłumacząc z języka arabskiego, który spotkał się z sułtanem. Mówi o duchownym zachodnim, czyli przybywającym z Europy, który spotkał się z sułtanem. Wiadomo, że chodzi o świętego Franciszka, czyli mamy potwierdzenie nawet w źródłach arabskich, potwierdzenie na spotkanie, które mówi o spotkaniu Franciszka z sułtanem.
Ale dwa różne światy. Co
oczywiście jego
ciekawi, nieco tego sułtana jednak tak zaintrygowało, że chce rozmawiać z Franciszkiem.
Czyli Franciszek poddał propozycję, na przykład była, nie wiemy na ile to jest autentyczne, próba ognia, że przejdzie, że jest gotowy nawet przejść samą próbę ognia, żeby udokumentować sułtanowi, że jego religia jest prawdziwa. Że islam jako taki nie jest prawdziwy. Miał odwagę sułtanowi to powiedzieć, co jest niesamowicie ważne. I sułtan jako reakcja później otrzymał odpowiednie nagrody. Franciszek pozwoli mu w dodatku podróżować po Bliskim Wschodzie. Dał mu swój glejt, przy pomocy którego mógł się poruszać swobodnie, niezaczepiany przez wojska muzułmańskie. To jest rzecz niesamowita. Czyli jednak to spotkanie miało niesamowity wpływ na samego sułtana, jeżeli tak możemy powiedzieć przychylnie, przyjacielsko potraktował świętego Franciszka, odesłał do obozu krzyżowców żywym, gdzie krzyżowcy, którzy żegnali świętego Franciszka, byli przekonani, że na pewno żywy nie wróci.
I jak wtedy wygląda Boży Grób, ojcze, profesorze? W tym czasie Franciszkanie przychodzą?
W tym czasie przybywają Franciszkanie, tylko że trochę później. To jest prawie, że wiek później. Jest ta przerwa od 1291 roku, kiedy kończy się okres wypraw krzyżowych. Mamy świadectwa, że Franciszkanie przybywają do miejsc świętych z pielgrzymkami. Modlą się, są, ale nie są, nie, to nie jest pobyt stały.
To nie mogą są opiekunowie, oni są...
Nie, jeszcze nie, jako pielgrzymi. Jako pielgrzymi przyjeżdżają, wracają na Cypr, gdzie mają swoją główną siedzibę, wycofując się z Ziemi Świętej. Pierwsze świadectwo znajdujemy w 1327 roku, kiedy król Hiszpanii, Aragonii, Jakub, zwraca się z prośbą do sułtana Egiptu o pozwolenie na przybycie franciszkanów do Ziemi Świętej, które mogliby się opiekować samym grobem Chrystusa. Najpierw prosi o takie pozwolenie dla dominikanów. Przyjeżdżają bracia dominikanie, wytrzymują kilka miesięcy, nie wiemy dlaczego, wycofują się, rezygnują i na ich miejsce przybywają franciszkanie i już pozostają. Czyli zaczynają sprawowanie opieki, liturgii w Bożym Grobie. W 1327 roku mamy już oficjalne potwierdzenie w źródłach, że franciszkanie są na miejscu w Jerozolimie.
Za 10 lat będzie znów rocznica 700 lat. Posługi.
Posługi w Ziemi Świętej, tak.
A teraz jest 800
lat. 800, tak. Teraz będzie 700 lat już takiej naprawdę posługi w sanktuarium w Ziemi Świętej, bo wiadomo, że wcześniej w czasie wypraw krzyżowych opiekę nad sanktuarami sprawował kler diecezjalny czy inne zakony.
I cały czas to miejsce jest świadomość. Tu jest Boży Grób. Tu spoczywał Jezus Chrystus, tu zmartwychwstał, tak?
Tak jest.
I to jest już tak odgrodzone, osłonięte.
To jest już obudowane. Powstała już bazylika teraz? Z wypraw krzyżowych.
To, co widzimy już teraz. Tak?
W większości struktura główna, ta nośna obecnej bazyliki pochodzi z czasów wypraw krzyżowych. Z małymi dodatkami, przebudowami i tak dalej. To jest główna struktura pochodząca z późnego okresu romańskiego, z wczesnego okresu gotyckiego. To jest ten styl właśnie sprowadzony z Europy.
Dalej mijają lata, w skrócie.
Mijają lata, franciszkanie przebywają, spełniają swoją posługę w Ziemi Świętej. Są głównymi, jakby powiedzieć, przedstawicielami świata chrześcijańskiego i tymi, którzy sprawują swoją liturgię wewnątrz Bożego Grobu, czyli ci, którzy mają podstawowe, główne prawa w Bazylice Bożego Grobu i tak samo w Betlejem. I taka sytuacja utrzymuje się aż do 1516 roku, kiedy Ziemia Święta, cały Bliski Wschód jest podbity przez Imperium Otomańskie, Osmańskie, Tureckie.
Tureckie. Kto mieszka w Jerozolimie oprócz chrześcijan?
Jerozolimie mieszkają przede wszystkim tak, chrześcijanie miejscowi, którzy są rytu bizantyjskiego.
Czyli a nie to ma
są...
państwa żydowskiego już wtedy?
Nie, skąd? Absolutnie nie. Absolutnie. Żydzi po 135 roku byli rozproszeni na cztery strony świata. Nie ma Żydów w Jerozolimie, może garstka. Garstka, która przebywała do VI wieku na górze Syjon, naprawdę mówi się dosłownie o garstce Żydów, rozproszeni na cały świat. Nie ma ich w Jerozolimie. Jest trochę w Galilei, w Jerozolimie praktycznie nie ma Żydów. Dlatego też to jest państwo bizantyjskie, chrześcijańskie, dopóki nie zostaje właśnie zajęte przez kalifa Omara. Później, kiedy chrześcijaństwo dzieli się na dwie wielkie rodziny, wschód-zachód, Jerozolima idzie za Konstantynopolem.
Mówię po schizmie.
Po schizmie, tak jest. Jerozolima pozostaje w orbicie wpływów konstantynopolitańskich, czyli wschodniego kościoła. Dlatego też wielokrotnie dzisiaj, kiedy prawosławni używają określenia patriarcha, mówią, że tytułu patriarcha możemy używać tylko względem patriarchy prawosławnego, bo on jest prawowiernym oprócz tego krótkiego okresu wypraw krzyżowych, kiedy łacinnicy narzucają swojego patriarchę w Jerozolimie. Dlatego też przebywają na miejscu ludność miejscowa, chrześcijańska, bizantyjska, łacinników tam nie ma. I więc franciszkanie, kiedy przybywają na początku, zajmują się tak sanktuariami, opieką nad miejscami świętymi, sprawowaniem liturgii i opieką nad pielgrzymami. To jest ich główne zadanie. Nie ma parafii, nie ma kleru łacińskiego, nie ma wiernych łacińskich, więc to jest ich główne zadanie w miejscach świętych. I tak pozostaje aż do 1516 roku, kiedy przybywa razem z Imperium Otomańskim, przybywa tak samo kler pochodzący z Grecji. Więc to są Grecy rodowici, którzy przybywają do Ziemi Świętej i zaczynają uzurpację miejsc świętych, tłumacząc sułtanowi w Konstantynopolu, już w Stambule, kiedy została zmieniona nazwa Konstantynopola na Stambuł, że Grecja w tym czasie znajdowała się już pod okupacją turecką. Dlatego oni też mówią, że my jesteśmy poddanymi sułtana. Franciszkanie są przedstawicielami państw zachodnich, wrogich sułtanowi, więc mamy prośbę, aby sułtan przekazywał nam te miejsca święte, bo my jesteśmy prawowiernymi opiekunami. I powoli, czy to przy pomocy potężnych sum pieniędzy, przy pomocy wykorzystywania świata dyplomatycznego, zaczynają zabierać Franciszkanom jedno miejsce po drugim. Tutaj mamy wpływ, interwencję ze strony Stolicy Apostolskiej, ze strony republik, państw europejskich. Mamy nawet w naszym archiwum w Jerozolimie dokument pochodzący z 1667 roku, kiedy to kustosz Ziemi Świętej zwraca się z prośbą do króla polskiego, aby interweniował u sułtana w Stambule, bo kopuła Bożego Grobu ryzykuje, grozi zawaleniem. I ambasador polski, który przebywał w Adrianopolu, zwraca się z tą prośbą do sułtana tureckiego, który wydaje odpowiedni dokument, tak zwany firman, w którym mówi, że do emira jerozolimskiego, aby wydał pozwolenie franciszkanom na zmienienie dwóch przęseł drewnianych, które utrzymują kopułę nad Bożym Grobem. Więc mamy też taką ciekawostkę. Są to walki, są to uzurpacje i tak dalej, aż do 1857 roku, kiedy oficjalnie narzucony jest status quo, czyli to sławne prawo, które do dzisiaj reguluje życie, liturgię wewnątrz Bazyliki Bożego Grobu.
Wytłumaczmy to jeszcze raz, przypomnijmy naszym słuchaczom. Myślę, że kto był w Ziemi Świętej, miał to szczęście, to zrozumiał, ale kto nie, to trzeba to opisać. Czyli tak, to jest miejsce szczególne. Nie ma właściciela jednego. Właścicielem są poszczególne...
Trzy obrządki różne, chrześcijańskie, tak.
Natomiast muzułmanin zamyka to.
Tak. Z tym, że prawo do drzwi zamykania przez muzułmanów mamy dopiero wywodzi się z 1246 roku, kiedy miejscowy emir narzucił to prawo, rozumując i słusznie, że to jest źródło dochodów, jako że chrześcijanie, którzy przybywają do Bożego Grobu, muszą płacić tak zwany bilet wstępu. Jeżeli chcą wejść, to muszą zapłacić haracz. Dlatego też zabiera klucze do bazyliki, nie zajmuje samego miejsca świętego, ale klucze do bazyliki, kiedy przybywają pielgrzymki chrześcijańskie, muszą zgłosić się do emira miejscowego i za odpowiednią opłatą są wpuszczane do wnętrza. Czyli jest to kontrolowane przez...
Podobnie to też jest? Nie.
Dzisiaj nie mamy biletu wstępu, nie płacimy takiego biletu wstępu, ale to wszystko dzisiaj jest uregulowane w ten sposób, że wszystkie trzy wspólnoty, czyli katolicka przy pomocy przedstawicielstwa franciszkańskiego, prawosławna i ormiańska...
A koptyjska?
Płacą, koptyjska nie jest wliczona oficjalnie w status quo. Uzurpowali sobie miejsce, kapliczkę z tyłu za Bożym Grobem, więc są dopiero tam, znajdują się od XVI wieku później. Ale natomiast te trzy wspólnoty płacą potężne sumy pieniędzy tym dwom rodzinom muzułmańskim. Rokrocznie to jest ustalona cena i dlatego też chrześcijanie, którzy przybywają do Bożego, nie muszą płacić. Byłoby to skandalem, żeby pielgrzym dzisiaj przybywający musiał płacić bilet wstępu do Bożego Grobu, do miejsca najświętszego dla nas chrześcijan. Dlatego też, aby nie było takiej sytuacji niezręcznej, niezdrowej i niesłusznej, wszystko jest płacone, pokrywane tym dwóm rodzinom muzułmańskim, które mają prawo do kluczy do Bazyliki Bożego Grobu. Oni po prostu otrzymują rokrocznie, regularnie sumę pieniędzy ustaloną. Dlatego przychodzą, rankiem otwierają i wieczorem zamykają Bazylikę Bożego Grobu.
No właśnie, jak wygląda to zamykanie? To jest takie małe okienko w drzwiach. Czyli od wewnątrz się zamykają mnisi, ci, którzy
zostają
i mieszkają przez...
Aż do godziny 4:30 rano, kiedy jest otwierana
Klucze Bazylika odbiera tym okienkiem?
Klucze zabiera ze sobą muzułmanin do domu. Przekazuje z powrotem drabinę, wkłada przez ten mały otwór do środka. On zabiera klucze, idzie sobie, zamykają też drzwi, pozostałe drzwi, które bezpośrednio prowadzą na plac przed Bazyliką Bożego Grobu. Te drzwi też są zamknięte i rano o 4:30 on przychodzi i otwiera z powrotem. Czyli codziennie ten sam rytuał otwarcia, zamknięcia, najpierw później otwarcie wczesnym rankiem Bazyliki Drzwi Bożego Grobu.
Nie było wyjątków jakichś w historii, kiedy by coś tam było?
Są wyjątki, na przykład są wyjątki na Wielki Czwartek, gdzie na przykład klucze na cały dzień, na 24 godziny, klucz jest przekazany franciszkanom.
Bezczuwanie.
24 godziny na dobę. My mamy klucz w naszych rękach. My decydujemy, kiedy jest otwarte, kiedy zamykamy, bo jest adoracja Najświętszego Sakramentu wewnątrz Bożego Grobu. Więc po prostu kto chce przyjść, kto chce wejść, musi wejść w trakcie otwarcia, bo później zamykamy na jakiś czas, później na następną uroczystość znów otwieramy. Więc to jest wyjątek. Były wyjątki, na przykład, że trzeba było nadzwyczajnie zamknąć drzwi Bazyliki. Zdarzyło się na przykład w 91 roku, kiedy byłem diakonem. Wielki Czwartek, pamiętny dzień, wychodzimy z Bazyliki Bożego Grobu, wyprowadzając uroczyście na zewnątrz patriarchę naszego biskupa i ordynariusza diecezji jerozolimskiej. No i rozpoczyna się atak policji izraelskiej, wojska izraelskiego, jako że przyszli do Bożego Grobu Palestyńczycy, którzy protestowali przeciwko patriarchatowi greckiemu w Jerozolimie, który sprzedał potężną posiadłość znajdującą się naprzeciw Bożego Grobu, tak zwany Muristan, sprzedał Żydom ortodoksyjnym. Dlatego Palestyńczycy, miejsce to jest serce Starego Miasta, serce jak gdyby części palestyńskiej, chrześcijańskiej, protestowali Palestyńczycy z tym, że pomylili pewne fakty, bo z bazyliki nie wychodził patriarcha prawosławny, tylko katolicki. Dlatego też interweniowała policja żydowska, gazu zawiący i tak dalej. Był jeden wielki krzyk, uciekamy z powrotem. Więc z powrotem do bazyliki zamykamy drzwi i czekaliśmy, aż się to wszystko uspokoi i można było z powrotem otworzyć. Więc są wyjątkowe sytuacje, w których nigdy nie można przewidzieć, zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje.
Ojcze profesorze, jeszcze zanim damy telefony, bardzo ciekawe myślę, będą myśli i pytania. Jeśli chodzi o stronę badawczą Bożego Grobu, jak to wyglądało? Kto tam, że tak powiem, interesował się bardzo? Kto chciał dla dobra Kościoła? Kto chciał dla czystej ciekawości? Czy może jakieś takie, bo wiemy, że są przeróżne nurty też, prawda? W badaniach naukowych, jak to wyglądało?
Są przeprowadzone badania archeologiczne przez nasz studium biblijne franciszkańskie w Jerozolimie. Ojciec Korbo, główny archeolog, który przeprowadził pod koniec lat 60. otrzymał takie pozwolenie. Część właśnie z tych wyników tutaj jest opublikowana, bazuje się przede wszystkim na jego pozycji, jeżeli chodzi o stronę archeologiczną. Są umieszczone w środku zdjęcia, mapki, udokumentowane to wszystko, co on przekazał jako wyniki swoich badań, więc mamy... Jeżeli chodzi o samą archeologię, zaplecze tego sanktuarium, mamy podstawy twierdzić właśnie, że jest to naprawdę miejsce autentyczne.
A kto się musi zgodzić na badania przed teraz?
Wszystkie czy wspólnoty?
Czyli władza, na przykład państwo?
Państwo w tej chwili wewnątrz sanktuarium jako takiego nie ma nic do powiedzenia, z tym, że mogą określić, jeżeli chodzi o kwestie architektury, zabytków i tak dalej, aby zostały zachowane wszystkie prawa, czyli nie został naruszony zabytek jako taki. Czyli można przeprowadzić wykopaliska, są takie pozwolenia oficjalne, ale decydują o tym, czy wspólnoty, które znajdują się w Bazylice Bożego Grobu, czyli katolicy, prawosławni i Ormianie.
Jak to rozumieć, ojcze profesorze, jeszcze na koniec tutaj cytat wspaniałego przewodnika Jerome Murphy O'Connor, profesor...
Zmarł. Tak, pochowany jest w Ecole Biblique. Klasztorze dominikańskim w
Jerozolimie. Postać, ale takie dwa zdania. Można by oczekiwać, że główne sanktuarium chrześcijaństwa wznosi się w majestatycznym odosobnieniu. Tymczasem anonimowe budowle przywarły do niego niczym kleszcze. Tam, gdzie szuka się zachwycającego światła, jest ciemno, tłoczno. Tam, gdzie można by mieć nadzieję na ciszę, w uszy uderza kakofonia różnych dźwięków. Ktoś spodziewający się w świętości znajdzie jedynie zazdrosnych posiadaczy. 6 grup współwłaścicieli: rzymscy katolicy, greccy ortodoksi, Ormianie, Syryjczycy, Koptowie, Etiopczycy. Podejrzliwie przygląda się sobie nawzajem, czy nie następuje jakieś naruszenie wzajemnych praw. Ludzka słabość nie jest nigdzie bardziej widoczna niż tutaj. Ci, którzy przychodzą tu bez wiary, ale z nadzieją znalezienia jakiegoś zewnętrznego znaku, odchodzą bez przekonania. Jednakże ci, którzy szukają odpowiedzi w samym sobie, zaczynają rozumieć, dlaczego setki tysięcy osób uznało, że warto podjęcie ryzyka śmierci lub niewoli, byleby się tu modlić. Właśnie ciekawe, prawda?
Tak, wiemy, że dzisiaj Boży Grób znajduje się wewnątrz miasta, jako że w 44 roku po Chrystusie Herod Agrypa dobudował, poszerzył Jerozolimę w stronę północną i włączył miejsce Golgoty już w mury miasta. Wiemy, że to miejsce kiedyś oryginalnie znajdowało się absolutnie poza murami miasta. Dlatego też podważana jest autentyczność, stąd też tytuł tej mojej książki Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie. Podważana przede wszystkim od strony protestanckiej autentyczność samej Bazyliki Bożego Grobu. Mhm. Ciekawe wydarzenie. 26 października uczestniczyliśmy w uroczystości ściągnięcia płyty marmurowej, która przykrywa skałę grobu Chrystusa. I była obecna telewizja, czasopismo National Geographic, które 10 lat wcześniej poddało wątpliwość autentyczność tego miejsca, mówiąc, że katolicy są bardzo zabobonni, wierzą w miejsca, które nie są udokumentowane od strony naukowej, nie są potwierdzone. Czyli nie powiedzieli, to nie może być miejsca, nie jest potwierdzone autentycznie. I teraz w czasie otwarcia właśnie ściągnięcia tej płyty grobowej, marmurowej, znów National Geographic jako jedyny przedstawiciel mass mediów światowych, prasy i tak dalej, byli obecni. Miał się ukazać artykuł pod koniec ubiegłego roku, 2016, nie ukazał się do dzisiaj. Więc czekamy ciągle, w jaki sposób teraz ustosunkowują się do tego, co zobaczyli, co odkryli, że ta skała jest naprawdę, istnieje i jest potwierdzona.
I tam była ta pieczara, a jeszcze ojciec o tym zapachu, ojciec mówił, że kiedy w roku...
W XIX wieku, kiedy remontowano kaplicę Bożego Grobu, samą tą edykułę, właśnie ściągnięto boczny kamień, tylko boczny kamień, to jest dosłownie, tutaj mamy na zdjęciu, jest pokazane właśnie dokładnie płyta, która przykrywa obecnie grób Chrystusa. Po tej stronie, to od tej strony ściągnięto tylko boczny kamień, marmur, który przykrywał kamień Chrystusa, na którym było złożone ciało Chrystusa. I podają świadectwa, że w tym momencie wydobywał się z grobu Chrystusa słodki, niesamowicie przyjemny zapach. Więc kiedy odkrywano w październiku, znów ściągano tą płytę, wielu było ciekawych, czy ten zapach znów będzie się unosił. Nic takiego nie miało miejsca. Natomiast wydarzyła się inna nadzwyczajna rzecz, że aparatura tych specjalistów, naukowców z Uniwersytetu Greckiego w Atenach w jednym momencie zablokowała się. To były skanery niesamowicie wysokiej technologii, trzy różne aparatury służące do pomiaru i wszystkie trzy w tym samym momencie zostały zablokowane. Czyli nie wiemy, czy tam wytworzyło się jakieś specjalne pole grawitacyjne, jakaś energia nadzwyczajna wydobywa się z tej skały.
Zawiesiły się.
Faktem jest, że się zawiesiły, że ci naukowcy nie umieli wytłumaczyć dlaczego. Nie umieli absolutnie powiedzieć, dlaczego to w tym momencie się stało i akurat tam.
No właśnie, jest też taka pewna nadzieja, no nie wiem, czy, bo my tak mówimy, to są miejsca święte, tam było ciało Chrystusa prawdziwe, ale że na przykład no ci wszyscy badacze typu nawet te archiwa X, nie X, wiemy, że po latach mają taki sprzęt, takie możliwości, że mogą znaleźć fragmenty tkanek, na przykład tkanki szaty, czy nawet krople krwi, pot, wszystko, bo to jednak dla ludzkiego oka to ucieka, ale dla tego szkiełka i oka naukowego,
to są
ślady niezatracalne.
To jest niesamowite, bo kiedy w 1555 roku umieszczono właśnie tą płytę marmurową za czasów kustosza franciszkańskiego, opisuje, będąc osobiście w tym miejscu, mówi, że kiedy podniesiono kamień, znaleziono w tym miejscu zawinięte w płótno relikwie Świętego Krzyża. Płótno rozłożyło się przy kontakcie z powietrzem, natomiast relikwie pozostały. I zauważył też właśnie na skalę pozostałości krwi Chrystusa w tym miejscu, którą mówi, że zabrano na relikwie. Nie wiemy, gdzie się znajdują, nie wiemy, komu przekazano, ale zabrano z tego miejsca. Jeżeli ta krew znajdowała się na tej skale, którą później przykryto znów tą płytą i odkryto dopiero teraz po 5 wiekach, jeżeli chodzi genezę, o pozostałości genetyczne, na pewno w tym miejscu one pozostały. Dlatego też mówię, jestem 100% pewny, że ci naukowcy, którzy badali Boży Grób, takie materiały pobrali. Wiem na 100%, że takie materiały pobrano, kiedy remontowano kaplicę Golgoty, ukrzyżowania. Ten, który uczestniczył, powiedział, że pobrano takie, tylko nie mogą ich opublikować, więc nie wiem, czy któregoś dnia taka publikacja będzie miała miejsce i będzie potwierdzone, że rzeczywiście od strony genetycznej to są próbki krwi.
Bo dla nas, ludzi wierzących, to wiadomo, Jezus istniał naprawdę, to nie jest żadne odkrycie.
Tak, oczywiście.
Dla części świata, na przykład ateistycznego, niewierzącego, danie dowodu naukowego, że to grupa i tak dalej, to będzie szok. Jeżeli jakaś ateistyczna gazeta powie, Chrystus był Bogiem i człowiekiem.
Istniał, oczywiście, mamy na to potwierdzenie, dlatego mówię, to by było niesamowite i mam nadzieję, że któregoś dnia takie właśnie wyniki będą opublikowane, a to będzie rewolucja.
No właśnie, a my powracamy do spotkania z naszym gościem, ojciec profesor Narcyz Stanisław Klimas, prosto z Jerozolimy, prosto ze swoją nową książką. Ojcze, pokażmy jeszcze raz tutaj dla tych, którzy chcieliby
książkę,
ją
proszę,
jakoś prawda, niedługo nabyć, bo
tak,
myślicie, że jest ona godna tego. Wydawnictwo tutaj nie
reklamuje,
ale mówię
Kalwarianum. Wydawnictwo Kalwarianum, tak.
Ojcze,
można.
I pytanie jakieś związane z Grobem Bożym, czy z tą książką. Dobra odpowiedź, książka trafi do kogoś z naszych telewidzów i słuchaczy już za chwilę, kiedy będą telefony. Jakie pytanie?
Coś
proste,
na temat, może by takie proste pytanie ewangeliczne. Co mówią na temat tego miejsca Ewangelii, jeżeli chodzi o niedzielę zmartwychwstania? Dokładnie niewiasty, które przychodzą do Bożego Grobu i za nimi apostołowie, co zastają w tym miejscu?
Dobrze, czyli co zastają niewiasty, apostołowie w tym miejscu, o którym mówi ta książka ojca profesora Narcyza Stanisława Klimasa, Franciszkana z Ziemi Świętej, z Kustodii Ziemi Świętej. Też na tym miejscu pozdrawiamy wszystkich Franciszkanów, bardzo nam życzliwych. Zresztą mieliśmy kontakt z ojcem Jurkiem Krajem często, co tydzień, teraz jest na dalekim Cyprze. Ale pamiętam, że zawsze pomoc krajowej tej grupy, ojciec Paschalis, ojciec Nikodem.
Nikodem, tak, z komisariatu Ziemi
Świętej. No i potem tam na miejscu byliśmy przyjmowani przez was. Też jako rodzina Radia Maria, to był nalot na Ziemię Świętą. Ojciec, pamiętam kilka lat
temu. Tak, pamiętam, oprowadzałem jedną z grup wówczas.
Tak, to był nalot, tak?
To było 1400 osób.
Jak jeszcze było, samolotami, a jeszcze...
Samolotami były, oczywiście grupy przelatowały w ciągu, dwóch
jeszcze
dni.
Za granicę, ojciec, pamiętam.
Za granicę Stanów Zjednoczonych byli, tak. Z Niemiec, także i z Francji.
Czyli takie grupy się rzadko zdarzają, takie potężne.
Rzadko, tak, potężna grupa, naprawdę, to był dosłownie... Śmialiśmy się w Ziemi Świętej, bo za każdym razem, kiedy przyjeżdżają takie potężne grupy polskie, druga grupa, drugie miejsce, takie wydarzenie było w 2012 roku. Tak. Dziękczynna pielgrzymka za beatyfikację Jana Pawła II. Wszyscy sprzedawcy w kioskach, w sklepikach arabskich przygotowują sobie słówka polskie, bo wiedzą wszyscy, że przyjeżdża masa Polaków, dlatego będzie okazja, żeby cokolwiek sprzedać. Więc od strony marketingu arabskiego, właśnie Polacy, którzy przychodzą, przyjeżdżają na Ziemię Świętą, nagle słyszą słowa polskie, zaproszenie, aby kupić i tak dalej, są niesamowicie zaskoczeni. Mówią, skąd Arabowie mówią po polsku?
Oni umieją.
Oni się przyzwyczajają. Oni sobie przygotowują pewien zasób słówek.
Ojcowie też pewnie z innych krajów też się dziwią, nie? Na
przykład tak, oczywiście.
Włosi czy Francuzi, bo to jesteście wspólnotą międzynarodową. Zresztą piękna idea, jeszcze wracając do tego, bo wy zapraszacie, żeby kupować u chrześcijan, u Palestyńczyków ochrzczonych, prawda?
Ochrzczone, oczywiście, tak mają swoje, chociażby przede wszystkim
w Betlejem, prawda?
W Betlejem, tak, oczywiście.
I tam my te nasze grosze zostawiamy, oni są bardzo
wszystko
wdzięczni.
Wszystko wykonane z drzewa oliwkowego, więc tym bardziej pamiątka już sama w sobie jako taka, że drzewo oliwkowe, naturalny materiał Ziemi Świętej i od naszej katoliki, jeżeli kupujemy, to wiemy, że to nie jest chińszczyzna, tylko to jest rzecz wykonana tam właśnie w Betlejem.
Zresztą tłumaczył ktoś, że to chiński, to robi się w ciągu kilku minut różanie.
Oczywiście, inny natomiast kolor.
Oliwka musi być przewiercona.
Przewiercona, zrobione jest, to jest twarde drzewo, szlachetne, bardzo dobre. I zmienia kolor w trakcie używania, powoli zrobi się ciemne, więc wiemy od razu, że to jest oliwka.
Aha, ciemnieje, tak?
Oczywiście, ciemnieje, tak robi przy używaniu, przy przekładaniu z
rodzaju. Czyli poznamy, kto się modli na różańcu,
tak jest,
oliwkowym, ten ma ciemny
kolor. Można nawet odróżnić, jak bardzo, jak często jest używany.
O, to już specjalista,
tak jest, ojciec. To jest tak, bardzo pozytywne od tej strony, że jeżeli komuś różańcu przekazuje, to później pokaż, ile się modlił.
A właśnie. Ojcze, profesorze, mamy już telefony. Mamy pierwszy, nie wiem, czy związany z naszym konkursem, czy w ogóle z programem. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo. Tak, witamy.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami?
Irena z Elbląga.
Pani Ireno, słuchamy panią.
Odpowiedź jest... po prostu były złożone chusty, białe chusty, którymi był owinięty Pan Jezus. Poprawnie złożone były chusty, którymi było owinięte ciało Pana Jezusa.
Dobrze. Pytanie dodatkowe. Czy pani pamięta... Tak. Czy te chusty przetrwały aż do naszych czasów, czy ocaliły się?
To znaczy...
Gdzie możemy je znaleźć, gdzie możemy je zastać? Jest sławny całun.
O właśnie, to już tyle, ojcze.
A, w Turynie, tak.
To jest jedno, tak. Drugie miejsce mamy w Manopello we Włoszech.
Manopello.
Tak jest.
Boże, pracowałam.
I trzecie miejsce, chusta Chrystusa w Oviedo, w Hiszpanii. To mamy te, które potwierdzają autentyczność tych chust, jako że w Manopello zrobiono, przeprowadzono taki niesamowity projekt. Na przeźroczystych szybach umieszczono wizerunek tak całunu turyńskiego, jak i chusty z Oviedo, jak również tej z Manopello.
Pokrywało się.
I kiedy te szyby zostają zsunięte, pokrywają się dokładnie, są identyczne. Czyli mamy niesamowite potwierdzenie, jeżeli chodzi o świadka autentycznego męki pańskiej i samego pochówku. Wiadomo, że tradycja żydowska nakazywała zawinąć całe ciało w całun, prześcieradło, a na twarz nakładano dodatkowo dwie warstwy, tak aby pot, który wydobywał się ze krwią razem, aby po prostu nie zanieczyszczał skały miejsca pochówku, aby ta twarz zachowała się tak, jak trzeba. Więc mamy tutaj tą tradycję też powiązaną, ale pierwsza odpowiedź jest poprawna.
Dobra, pani Ireno, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tutaj już adres pani zostaje zapisany i książka za pośrednictwem tu ojca Stanisława poprzez grzeczność franciszkanów trafi z Kalwarii Zebrzydowskiej do pani. To chyba jedno pytanie wystarczy, tak?
Wystarczy, tak.
Będziemy mieć do tego w radiu jeszcze okazję. Dobra. I czekamy na telefony od państwa, na pytania dotyczące Grobu Bożego. Ojciec Narcyz Stanisław Klimas jest naszym gościem. Przypomnę też, że jest autorem książki, przy okazji ją tutaj przywiózł. Ojcze, profesorze, mam takie pytanie jeszcze jedno. Czy na przykład są tacy naukowcy, którzy walczą na przykład z tą wersją prawdziwości Grobu Pańskiego? Czy są jakieś starcia, nie wiem,
nie brakuje.
Dyskusje?
Od samego początku właśnie w wstępie status questionis tej książki, to jest ponad 40 stron, przedstawiam całą problematykę związaną z tym miejscem, z tymi, którzy uważali, że to miejsce nie jest autentyczne, starając się podważyć autentyczność tego miejsca. Dlatego są też tacy, są nawet do dzisiejszych czasów, mamy takich specjalistów, którzy twierdzą, mają wątpliwości co do autentyczności tego miejsca. Ale jest też ciekawą rzeczą, że Joshua Prower, sławny archeolog, który napisał wspaniały przewodnik w języku hebrajskim, przetłumaczony na wiele języków, podkreślił, że jeżeli to miejsce nie jest autentyczne, nie mamy żadnego innego miejsca, które w tylu procentach mogłoby sobie uzurpować prawo do autentyczności, jak obecny Boży Grób katolików. Czyli mówi, jeżeli to nie jest autentyczne, żadne inne miejsce nie może sobie uzurpować prawa do takiej autentyczności.
Ojciec w którymś wywiadzie powiedział, że jest to na pewno na 99%, 1% zostawia Panu Bogu.
Tak.
Że być może jest to pomyłka, tak?
W tym momencie właśnie stwierdzono, zapytano mnie, czy podtrzymuję tą tezę. Mówię, nie, w tej chwili 100%.
Już po tym,
kiedy październikowi. Mogłem, byłem w środku, kiedy widziałem tą skalę, kiedy mogłem jej dotknąć. Mówię, w tym momencie to była taka niesamowita sytuacja, kiedy staliśmy, właśnie czekaliśmy na odsunięcie tej płyty. I kiedy ją odsunięto, zauważyliśmy pod płytą proch, piach, gruzy. Nie widać było żadnego kamienia. Dlatego ja mówię szczerze, w tym momencie, kiedy patrzyłem na wnętrze grobu, mówię, Panie Boże, nie może być. Mhm. Nie może być. Ja wiem, że ten kamień tam jest. I dlatego też wróciliśmy do klasztoru, no nie powiem, że załamani, ale zawiedzeni.
Nie, ojcze, bo nam tłumaczono 2000, na pewno nie wiem, czy to nie, ojcze, czy ktoś, że z Polaków, że po prostu ten właściwie ten pan, król wtedy wyciął tą, bo był potężny, wyciął ten blok skalny i przeniósł go tutaj jakimś cudem, nie wiem, na jakichś rolkach, nie? W to miejsce.
Oskarżano najpierw, to pisze właśnie na ten temat, jest warto przeczytać ostatnie dwie strony, tak zwane posłowie w książce, gdzie mówię o tym ważnym odkryciu, gdzie mówię właśnie o tych różnych hipotezach, gdzie oskarżono prawosławnych, świat prawosławny, że przed nadejściem krzyżowców wycięli kamień, zabrali, bojąc się, że krzyżowcy go zabiorą, co się okazało nieprawdą. Później, w 1555 roku, kustosz Ziemi Świętej potwierdza, że ten kamień tam był obecny. Z kolei Grecy oskarżają kustosza, że on wyciął ten kamień, kiedy miało miejsce, kiedy był remont tej kaplicy. On odpowiada, że nie mógł tego uczynić, bo wszyscy by o tym wiedzieli, słyszeli, przecież tnąc kamień, słychać by było odgłosy, a poza tym tak wielki kamień nie mógł być wyprowadzony z grobu Chrystusa przez tak ciasne wejście. To jest niemożliwe. Dlatego też sułtan sam, proszono o interwencję samego sułtana, który stwierdził...
A mówimy o jakich latach? Tych latach dawnych, dawnych.
1555, gdzie sułtan stwierdził, dokumentem potwierdził, że ten kamień jest i istnieje, że nikt go stamtąd nie zabrał. Więc muzułmanin potwierdza nam, że to miejsce jest autentyczne. Dlatego kiedy ściągnięto tę płytę, dlatego chcieliśmy zobaczyć i utwierdzić się, że to miejsce naprawdę, ten kamień naprawdę jest. I w następnego dnia rankiem na korytarzu w klasztorze słyszymy głos, biegnijcie do grobu, jest kamień. Pobiegliśmy jak niewiasty w niedzielę zmartwychwstania i apostołowie za nimi. Weszliśmy do środka i rzeczywiście zobaczyliśmy ten kamień. Zdjęcie z tego miejsca jest umieszczone na wklejce na ostatnim pod koniec książki. Właśnie to na dole, tak jest, gdzie widać jest naturalny kamień grobu Chrystusa, na którym zostało złożone ciało. Zdjęcie zrobione przeze mnie, więc autentyczne. Dobrze. Świadka naocznego tego, co
czyli
można zobaczyć.
Teraz jeszcze sobie tak wyobraźmy konkretnie, na przykład każdy był w Ojcowie, Ojcowski Park Narodowy. Jest tam grota któraś i powiedzmy w tej grocie jest zostawione ciało, pochowane i potem my tą grotę zabudowujemy, prawda, przez wieki, ale ona pozostaje nadal w tym miejscu, gdzie była.
Oczywiście
w ziemi. Jak maczuga Herkulesa, jakiś
zabezpieczona, oczywiście, prawda? skała jest cały skałą, czas, tak. Jest trwałym materiałem.
Nikt nie wydosił, nie przyczynił.
Są na ślady na kamieniu, tam gdzie Chrystus był pochowany, że różne rowki, naprawdę to były kanały, które odprowadzały wszystkie płyny śmiertelne z ciała, tak by ciało zabalsamowane nie rozłożyło się błyskawicznie. Oczywiście nie rozłożyło się, bo Chrystus zmartwychwstał.
A to było planowane, takie specjalne,
irygacyjne takie. Dosłownie. Ale są też dziury wyżłobione dosłownie, wydrapane w kamieniu przez pielgrzymów, którzy kiedy skała nie była jeszcze przykryta, chcieli zabrać ze sobą jako relikwie.
Choćby i pył.
Co doskonale dzisiaj możemy zobaczyć w grobie Matki Bożej, bo przez szybę widać, jak ten grób został zniszczony, ta skała. Dlatego, aby ją zachowano, ocalono od rozkradnięcia po prostu, żeby pielgrzymi nie zabrali tej skały, pokryto ją marmurową.
A to, co każdy z nas mógł mieć ten zaszczyt pocałować wtedy w grobie pańskiej. Co my całujemy wtedy? Ten kamień?
Kamień, który został nałożony na to miejsce w 1555 roku.
Ale jakoś powiązany z grobem, czy dany po prostu taki jako ochronny?
Ochrony. Oczywiście znajduje się nad tą płytą. Znajduje się nad oryginalnym kamieniem, więc miejsce to jest to.
Czyli
dokładnie.
Kamień na kamieniu. Kamień, który osłania kamień.
Kamień, tak, odsłania go od zniszczenia. Jeszcze w połowie widać jest pozostałość kamienia płyty, którą nałożyli krzyżowcy. Pęknięta do połowy, zniszczona najprawdopodobniej w czasie tego pożaru w 1808 roku, a nad tą płytą właśnie umieszczona późniejsza płyta, która się ocaliła.
Ojcze, telefony mamy, bardzo prosimy. Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, witam naszego gościa. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę za ten znakomity wykład. Jako że w ubiegłym roku miałam to szczęście być w Ziemi Świętej, więc no jakieś takie usystematyzowanie tego, co w tej pielgrzymce, że tak powiem, mogło coś umknąć. Ja mam natomiast takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy to, co ojciec mówił na temat zdjęcia tej płyty, tego kamienia, czy były jeszcze jakieś przeprowadzane badania w związku z tym? Jaki w ogóle był cel tego powiedzmy? Może coś mi umknęło, oczekując na tutaj na połączenie. No jestem po prostu ciekawa, czy to zdjęcie, te odkrycia tego kamienia i tej płyty, czy za tym jeszcze były jakieś tam, powiedzmy, badania dodatkowe.
Z głównym zadaniem była rekonstrukcja.
Dziękujemy panu bardzo.
Tak, dziękujemy pięknie. Głównym zadaniem była rekonstrukcja, remont samej kaplicy, ale stwierdzono też, że warto sprawdzić, czy ten kamień naprawdę istnieje, w jakim stanie on się zachował, czy sama ta płyta nie grozi załamaniem się, bo jeżeli by tak było, to trzeba by było po prostu przygotować nową, następną płytę, która by przykrywała to miejsce. I przede wszystkim sprawdzenie, jak wyglądała pierwotna struktura tego grobu. Wiemy, że to był grób, tak zwane ad arcosolium, czyli nad półką skalną, wybudowany, wykuty w skale łuk. I mamy potwierdzenia, to kiedy ściągnięto właśnie tą płytę, w narożnikach samego kamienia Bożego Grobu, tej płyty, tego kamienia oryginalnego, są występy, które świadczą, mówią o tym, że rzeczywiście to był grób typu ad arcosolium, czyli niezwyczajnie, nietypowy jak na ten czas, bo w czasie Jezusa Chrystusa, w czasach Jezusa Chrystusa wykonywano groby tak zwane ad cochim, czyli tak zwane groby pieczarowe, coś w rodzaju niszy, gdzie poszczególne ciała wsuwano w nisze i w takiej komnacie grobowej
taki
mogło...
Taki piec do chleba, prawda?
Tak, jak piec dosłownie chlebowy, dosłownie. Mogło znajdować się nawet do 6 ciał przebywać w takiej komnacie grobowej. Natomiast ten grób jest wyjątkowo grobem bogatym, czystym, wykonanym, zrobionym tylko dla jednego człowieka, czyli dosłownie tak, jak opisuje Ewangelia.
Zgadza się, bogaty człowiek, Józef z Arymatei.
Józef z Arymatei, który był członkiem Sanhedrynu, wiadomo, że był bogatym. Dlatego też ciekawe jest, czy nie było w głębi za kulisami tego całego odkrycia i tak dalej, czy nie było próby właśnie znalezienia jakichś pozostałości genetycznych i tak dalej, czy coś na tej skale się nie zachowało. Jakiekolwiek relikwie, które przypominały pochówek Jezusa Chrystusa. Myślę, że w głębi też to przyświecało temu, żeby już po prostu sprawdzić całą strukturę, więc sprawdzamy dogłębnie, do końca, co tam pozostało, co tam się znajduje, co wiemy przynajmniej, czego szczerzemy i co możemy ludziom potwierdzić i pokazać.
Taki nos ciekawski, trochę ojciec wybaczy, ojciec profesor, że na przykład jak to wyglądało? Były jakieś specjalne firanki zasłonięte, jakieś parawaniki? Czy tam każdy mógł z was głowę włożyć? Jak te badania były? Czy naukowcy byli w strojach specjalnych, prawda?
Było wszystko obudowane.
W kawiczkach i tak dalej. Nie?
Obudowane to było wszystko z zewnętrznej strony. Natomiast pielgrzymi mogli cały czas wchodzić do wnętrza Bożego Grobu. Oprócz tych 3 dni, kiedy ściągnięto tą płytę, wtedy mogli wejść do środka tylko zakonnicy. Pielgrzymi nie. Natomiast pielgrzymi wchodzili do tego grobu. Remonty były przeprowadzane nocą. Po zamknięciu bazyliki wchodzono do środka, robiono wszystkie cięcia i tak dalej. Wszystko to było robione w tym czasie, kiedy pielgrzymów wewnątrz nie było.
Nie było gapiów tak trochę.
Nie było gapiów, absolutnie nie mogli wejść w tym momencie do środka, więc byli ci, którzy przeprowadzali te prace, dopuszczali też naszych zakonników, którzy tam pełnią posługę w Bożym Grobie. Ja też śpiewając 2 dni w tygodniu, właśnie prowadzono liturgię, śpiewano w Bożym Grobie, miałem okazję być wewnątrz w czasie tych prac, jako że były liturgie śpiewane nocne, kiedy byłem wewnątrz w Bożym Grobie, dlatego też poszedłem i wpuszczono mnie bez żadnych problemów.
Czyli liturgie trwają całą noc nawet?
Nie, są nocne, ale ze względu na to, że zamykają drzwi, nie mogę wyjść na zewnątrz, bo muszę pozostać już wewnątrz Bożego Grobu, czyli w klasztorze, który jest dołączony do bazyliki.
Już tam ojciec nie wejdzie, do klasztoru wejdzie.
Do klasztoru tak, oczywiście tak, do klasztoru mogę wyjść, ale muszę czekać na godzinę 4:30 rano, aby wyjść z Bożego Grobu, z bazyliki.
Do uczelni, do szkoły.
Wrócić do mojego klasztoru, tak, w którym przebywam i tak dalej, w którym prowadzę wykłady i prace archiwalne.
Czyli jeszcze raz dla obrazu, czyli można powiedzieć, że wtedy w ciągu tych 3 dni ściągnięto wszystko, co tam było. Obrazy, ikony.
Wszystko ściągnięte od początku. Został
skała,
goły kamień.
Tak jest. Goły kamień.
No, marmur. Później ściągnięto nawet w niektórych miejscach te ozdoby marmurowe. Nawet się odważono do tego stopnia, że zaryzykowano. I rzeczywiście zaowocowało to tym, że mamy naprawdę potwierdzenie, bo znaleziono, przy okazji znaleziono też po jednej stronie...
Jakieś pisma, jakiś list?
Nie, nic kompletnie.
Nikt to nie włożył.
Żadnych pism, żadnych nie było, żadnych tych. Myślę, że to było wszystko zabrane, jeżeli coś było, w 1555 roku.
Ale od tego czasu jakiegoś amuletu, nic?
Nic kompletnie.
To jest ciekawa rzecz, nie? Że jednak to świętość miejsca.
Czyli goła po prostu skała taka, jaka była naturalna, biało-szarego koloru. Ale odkryto, tak jak mówię, to jest nadzwyczajne, że znaleziono pozostałości w obudowie, w tym murze, który wielokrotnie dochodzi do szerokości 1 metra. Znaleziono właśnie skałę oryginalną, w której grób był wykuty. Mhm. I tą skałę można zobaczyć, to jest niesamowite.
No, czyli raz jeszcze powtarzamy, nikt nie wycinał, nie przenosił ileś tam metrów. Bo taką teorię słyszałem, że być może nawet i tam 200 metrów skądś przesunięto, żeby tu dać. Nie.
Tutaj mamy potwierdzenie,
bazylika,
że...
Bazylika się powstała na skalę.
Potwierdzenie było z 68 roku dosłownie, kiedy ojciec Korbo wykonał tak zwany tunel, czyli podkop, pod posadzką Bożego Grobu, doszedł do samej skały Bożego Grobu. Nie do tej, którą jest widać, którą zobaczyliśmy, ale pod spodem. Czyli ta skała to jest lita skała, która schodzi w głąb ziemi, czyli ona tam jest. Jeżeli ta skała jest, jeżeli jest mur, który ją budowuje i jest, znajduje się, to niemożliwością jest, aby to miejsce przeniesiono.
Czyli Boży Grób jest w pewnym momencie na wysokości tej skały, reszta jest ukryta w ziemi.
Reszta oczywiście ukryta w ziemi, pod posadzką.
Ciekawe, jak daleko jeszcze dalej być może byśmy...
To jest skała lita, to jest tam wtedy w dół poszli gdzieś do ponad 1,5 metra głębokości, czyli dosyć głęboko.
A jeszcze możemy iść dalej na pewno, skoro...
Jeszcze dalej, na pewno teraz właśnie ostatnio w telewizji, może słuchacze tutaj Radia Malezji, Telewizji Tram słyszeli, że w telewizji podawali w wiadomościach taką ciekawostkę, że ten główny architekt, to jest profesor Uniwersytetu z Aten, który nadzorował te wszystkie prace, to jest pani profesor, stwierdziła, że sama rotunda Bożego Grobu Anastazji stoi na dawnych ruinach świątyni pogańskiej i te ruiny mają gdzieś wysokość 15 metrów, to jest niemożliwe. Jeżeli są, to mogą mieć najwyżej 1,5 metra wysokości, bo przeprowadzone były sondaże, które potwierdzają, że rzeczywiście te gruzy tam są, pozostałości kolumny i tak dalej tej świątyni, ale pod tym znajduje się naturalna lita skała. Dlatego też ona twierdziła, że ta rotunda, kiedyś ta piękna kopuła Anastazji, może się zawalić w czasie trzęsienia ziemi. To oczywiście może mieć miejsce, jeżeli nadejdzie takie trzęsienie ziemi, jakie miało miejsce w 1927 roku, kiedy uszkodziło kaplicę Bożego Grobu. Oczywiście ta rotunda może się zawalić, bo to jest niesamowicie wielka konstrukcja.
Wszystko może się zawalić.
Wszystko może się zawalić, będzie... oczywiście, ale to nie jest prawdą, że tam mamy aż 15 metrów, na głębokość 15 metrów ruiny. Są pozostałości, ruiny, gruzy, na których stoi obecna świątynia, bo wiemy, że tam jest lita skała.
I to jest ta pewność.
Tutaj można uspokoić słuchaczy, że nie jest tak źle.
Jest tak źle. Mamy telefony kolejne, bardzo prosimy, ktoś czeka. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Ja dzwonię, moje imię Józef, ja dzwonię z Danii, z Jutlandii. I bardzo dziękuję ojcom prowadzącym i ojcu profesorowi za bardzo interesujący wykład na temat Grobu Pańskiego. Miałem szczęście i łaskę w tym roku być właśnie w Ziemi Świętej. I tutaj padły takie trzy miejsca związane z Grobem Pańskim jako relikwie, a więc Turyn, a więc Oviedo i Monopelio. Ja chciałbym dodać tylko jeszcze, że część relikwii Grobu Pańskiego, jakby Jezusa, znajduje się także w Paryżu, w Argentui. To jest tunika Jezusa.
No właśnie, tunika, tak, oczywiście. Halo?
Tak,
halo. Ale jakie pana pytanie, jeśli można, konkretne? Gdzie są jeszcze takie ślady, tak? Które...
Tak, właśnie ja chciałbym jeszcze właśnie dopowiedzieć, że ślady męki pańskiej, drogi krzyżowej, oprócz tych trzech miejsc, które znamy, to jest Turyn, to jest Monopelio i Oviedo, także mamy ślad męki pańskiej, tunikę, która była tkana...
Całodziana.
Tak.
Mamy. Tych śladów jest...
Śladów jest więcej, bo jest jeszcze, mamy taki ślad jeszcze czwarty, taki naprawdę autentyczny, bo tunika, jeżeli chodzi o tunikę, przez wielu jest poddawana wątpliwość. Natomiast mamy czwartą taką ikonę pogrzebu Chrystusa w jednej z kolumn konfesji świętego Piotra w Watykanie, gdzie jest umieszczona tak zwana chusta z Edessy, która wiemy, że tam się znajduje i aż do... Gdzieś w początku XIX wieku ta chusta w Wielki Piątek była wyciągana, była pokazywana przez papieża w Watykanie. Wiemy, że ona tam jest, tylko nie wiemy, dlaczego teraz jej nie pokazują już. Czyli to jest jeszcze jedna relikwia, która potwierdza mękę pańską czy pochówek sam Jezusa Chrystusa. Oprócz tego, no oczywiście męki pańskie mamy przecież relikwie, które znajdują się w Rzymie, w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego, czy... relikwie krwi Chrystusa w różnych sanktuariach świata, więc naprawdę mamy tych miejsc, różnych miejsc, które przypominają te wydarzenia. Oczywiście dyskusje, czy są to relikwie autentyczne, czy nie, no pozostawiamy już specjalistom, bo tutaj nasza wiedza aż tak głęboko nie sięga, ale jeżeli chodzi na przykład o te cztery miejsca, które wymieniłem, mamy potwierdzenie, że to są naprawdę relikwie autentyczne, które mówią o pochówku Jezusa Chrystusa. Ograniczam wiadomości tylko do grobu Chrystusa, już nie mówię o męce pańskiej, o cierpieniu i ukrzyżowaniu.
No i też dla nas nie jest to zbieg okoliczności, ojcze profesorze, kiedy badamy na przykład te cudowne relikwie ciała pańskiego, prawda? Zawsze się zgadza grupa krwi, bodajże AB, jeżeli pamiętam się, i z całunu,
i z Manopello, i z Oviedo. Tak, oczywiście, w tych wszystkich miejscach, tak, to jest potwierdzenie.
Że to jest mięsień sercowy mężczyzny.
I mówię teraz, to świetne w Manopello właśnie przedstawienie na szybach, że te pokrycie tych trzech różnych obrazów niesamowicie perfekcyjnie się zgadza.
I tutaj to, jaki Pan Bóg jest konsekwentny, prawda? Tak. Pewno, że mógłby powiedzieć, że wszystkie grupy krwi są możliwe dla Jego Syna, a jednak pokazane a jednak to człowieczeństwo.
Czyli od strony ludzkiej właśnie to jest ujęte, konkret, pokazane doskonale, że był też człowiekiem, tak.
Tak, jest oczywiście. Konkret, grupa krwi konkretna, jak każdy człowiek. Zresztą bodajże ludy tam Bliskiego Wschodu taką grupę posiadają najwięcej prawdopodobnie. Tak. AB to jest taka AB, wtedy występująca.
Bliskiego Wschodu, tak.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Nasz gość już czeka z odpowiedzią, słuchamy.
Szczęść Boże czcigodnym ojcom, Ewa Ziółkowska z Warszawy. Ja miałam wielką łaskę i dar od Pana Boga, że byłam 3 razy w Bazylice Grobu. Chcę zadać krótkie pytanie dotyczące przybliżenia topografii obecnej Grobu Pańskiego. Wiemy, że to niewielka przestrzeń, gdzie dominowała ta ławka, przed którą klękaliśmy. Jak rozumiem, w tej chwili jest zdjęty ten marmurowe przykrycie, a proszę łaskawie jeszcze raz powiedzieć, jak jest teraz umieszczona ta szyba, a także odnieść się łaskawie do jakby lewej części, gdy jesteśmy przed tą, w cudzysłowie mówiąc, ławą, bo ta część grobu jest dysponowana przez inną wspólnotę, prawda, niż nasza łacińska, że nie cały grób pański jest w dyspozycji, jakby stanowi całość, że część jest wyjęta na chyba Syryjczyków, ja dobrze już tego niestety nie pamiętam. Czyli reasumując, jak to teraz, jak wchodzimy, gdzie klękamy, co widzimy i co mamy po lewej ręce, jeśli można prosić o takie wyjaśnienie. Z całego serca pozdrawiam, dziękując Panu Bogu i Ojcom za posługę w Ziemi Świętej i proszę o wyjaśnienie. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Proszę bardzo, dziękujemy. Również już tłumaczę. Wchodząc do Bożego Grobu, po prawej stronie jest płyta, kamień naturalny, na którym zostało złożone ciało Jezusa Chrystusa. I to miejsce jest przykryte płytą marmurową, którą całujemy, której dotykamy do dzisiaj. Ona została ściągnięta tylko na 3 dni i z powrotem umieszczona. Także dzisiaj, wchodząc do grobu, dotykamy dokładnie tej samej płyty, która tam się znajduje od 5 wieków. Nie kamienia, na którym spoczywało ciało Chrystusa. I po prawej stronie. Po lewej stronie, czyli jak gdyby klękając przy tej płycie, przy tym kamieniu, który całujemy, dotykamy naszym czołem, za naszymi plecami znajduje się ściana, mur, w którym jest umieszczona ta szyba, poprzez którą widać jest naturalną skałę, w której wykuto grób Chrystusa. To jest skała, czyli zbocze góry. To nie jest płyta grobowa samego grobu. Natomiast jeżeli chodzi o grób Chrystusa, przez większość dnia to miejsce znajduje się w rękach prawosławnych, Greków. My to miejsce przejmujemy codziennie tylko na 4 godziny. Od godziny 4:30 rano, kiedy otwierana jest bazylika, i od godziny 5 rano, co pół godziny odbywa się Eucharystia, sprawowana jest msza święta na tej właśnie płycie, aż do godziny 8:15, kiedy to miejsce musimy oddać z powrotem prawosławnym.
I oni wtedy celebrują.
Oni nie celebrują, udostępniają już pielgrzymom, celebrują, natomiast swoje uroczystości mają w tak zwanym katolikonie, czyli w tym kościele, które znajduje się naprzeciw edykuły samej kaplicy Bożego Grobu. Natomiast przed nami na 2 godziny w nocy, od godziny w pół do drugiej, do godziny w pół do, od godziny w pół do trzeciej, do godziny w pół do piątej, miejsce jest przejęte przez Ormian. Czyli ta trzecia wspólnota, która ma prawa, zgodnie ze status quo, sprawowania liturgii wewnątrz Bożego Grobu. Czyli mamy tak, w nocy na 2 godziny przejmują to miejsce Ormianie. Po Ormianach my przejmujemy na 4 godziny i o 8:15 oddajemy to miejsce prawosławnym, którzy sprawują opiekę nad tym miejscem już aż do godziny 2:30 w nocy, kiedy znów przejmują to miejsce Ormianie.
Dlatego koptowie, ci
koptowie nie mają żadnego prawa, mogą dokonywać okazeń, ale od strony zewnętrznej wchodzić do środka. Oni mają swoją kaplicę, która przylega bezpośrednio do kaplicy Bożego Grobu z tyłu. Jest uzurpowana, została dobudowana w 1536 roku, kiedy Franciszkanie zostali uprowadzeni przez sułtana do więzienia do Damaszku na 18 miesięcy i koptowie wykorzystali wtedy ten moment i wybudowali tą kaplicę. Ale oni nie wchodzą w status quo.
To proszę mi przypomnieć, czyli w ciągu dnia chrześcijanin nie może tam wejść i pocałować grobu?
Wszyscy mogą wchodzić, wszyscy mogą chodzić, tylko że stoją, opiekę nad tym miejscem sprawują tam zawsze mnich grecki, prawosławny. Oni podkreślają, że oni tam są, przekazują, jeżeli to są prawosławni, przekazują im świecę, którą zapalą, składają tam swoją ofiarę i tak dalej. Tam są oni. Ale wszyscy chrześcijanie, wszyscy pielgrzymi, nie tylko chrześcijanie, przychodzą też i muzułmanie i Żydzi, mogą do grobu Chrystusa wejść. Dlatego też jest to miejsce otwarte, dostępne dla wszystkich, ale w pewnych godzinach, określonych godzinach, tak na przykład tych 4 godziny, możemy sprawować Eucharystię. To też jest piękne, bo akurat w 92 roku sprawowałem tam pierwszą przeświętą moją prymicyjną na płycie grobu Chrystusa, jako że byłem święcony w Jerozolimie. Seminarium teologii zrobiłem w Jerozolimie, święcony w Jerozolimie. Później była specjalizacja w Rzymie i później powrót znów do Jerozolimy jako już wykładowca.
A filozofię w Polsce na początku?
Filozofię robiłem w Krakowie na Bernardyńskim pod Wawelem, tak. Ojcu Bernardynów, seminarium.
Czyli ojciec rozpoczynał w roku?
Rozpoczynałem studia w roku 1986 w Krakowie. 85 nowicja, 86 w Krakowie studia. W 88 dotarłem do Jerozolimy jako kleryk, jako student teologii. Na studia teologiczne, które robiłem już właśnie w Jerozolimie.
I Ziemia Święta jest drugą ziemią, drugą ojczyzną dla ojca.
Tak, no to już jest 20 lat minęło mojego pobytu w Ziemi Świętej.
Prawda? Dokumenty posiadające prawo zamieszkania już tam.
Nie możemy.
Nie.
Otrzymujemy wizy pobytowe dwuletnie, które trzeba co 2 lata odnawiać regularnie w naszym paszporcie. Nie możemy nigdy otrzymać obywatelstwa czy pobytu stałego tak zwanego w Izraelu, jako że nie jesteśmy wyznania religii żydowskiej.
A, takie są obostrzone.
To są obostrzone prawa, oczywiście, tak. Dlatego możemy przebywać bez żadnych problemów. Odnawiane są wizy co 2 lata i otrzymujemy bez żadnych problemów. Był okres w 2004 roku, że były problemy, jeżeli chodzi o odnowienie tych wiz, ale w tej chwili nie mamy żadnych problemów, czyli możemy przebywać, ale oficjalnie mamy ubezpieczenia, nie mamy pobytu stałego czy obywatelstwa tym bardziej.
Proszę ojca, jeszcze kończąc tę część, zapraszamy na 21.30, już za moment kończymy. Mam takie pytanie, co jeszcze więcej możemy się dowiedzieć? No, czego ojciec oczekuje jako historyk, bo jako wiadomo wierzący, zakonnik, to wszystko wiemy, ale jako historyk, jako naukowiec, z czego jeszcze pragniemy się dowiedzieć o tym miejscu?
W tej chwili pozostaje jedynie to właśnie, czy pobrano te materiały różne ze skały i tak dalej, czy dowiemy się coś, jeżeli chodzi o materiały genetyczne.
Wiemy, że materiały genetyczne, wiemy, że może być fragmenty krwi, fragmenty ubrań, rośliny.
Rośliny, oczywiście, nasiona, które tam się
czy możemy nawet określić jakąś, nie wiem, porę roku, czy jaka była...
Z tego oczywiście, jeżeli to będą dokładne badania, oczywiście można określić nawet
jaka
miejsce.
To była wiosna, deszczowa.
Całunu na przykład wiemy, kiedy jakie kwiaty kwitły w tym czasie i wiemy, że to była mniej więcej wiosna. Czyli potwierdza się jak gdyby nasza teza.
Wszystko się zgadza, prawda?
Wszystko się zgadza, tak oczywiście. I rośliny się zgadzają. To było przeprowadzone na przykład badanie, jeżeli chodzi o całun turyjski, przez człowieka niewierzącego ateistę, który stwierdził, że to są wszystkie te pyłki roślin, które znajdowały się na Bliskim Wschodzie, tam rosły i w tym czasie kwitły. I takie rośliny w tym czasie właśnie istniały. Więc
a jeszcze jedno, ojcze, przed nami Drogi Krzyżowe, przeżywane w Wielkim Poście, tak mam takie pytanie, tak topograficznie, geograficznie, topograficznie bardziej. Ile Pan Jezus zrobił metrów czy kilometrów tego cierpienia, jeśli chodzi o drogę na przykład? Mówimy Wielki Czwartek, Piątek.
Piątek, tak, oczywiście.
To jest Ananasz, prawda, Piłat.
Kilka kilometrów odległości. Czyli Wielki Czwartek na przykład z Bazyliki Getsemani do świętego, do Pałacu Kajfarza, do świętego Piotra in Gallicantus mamy koło 700 metrów.
Czyli blisko w sumie.
Później stamtąd do Annasza na górę Syjon to będzie jakieś 300 metrów. Czyli chodząc tam i z powrotem razem, później Droga Krzyżowa z Twierdzy Antonia, z obecnej Twierdzy Antonia, gdzie się rozpoczyna Droga Krzyżowa na Golgotę, mamy następne prawie że 700 metrów.
Twierdza Antonia tam koło kościoła Biczowania.
Biczowania, prawda? Dosłownie, tam dokładnie, bazyliki. Gdzie się rozpoczyna Droga Krzyżowa. Gdzie jedyny raz w piątek na przykład możemy wejść na dawny teren twierdzy do szkoły obecnie muzułmańskiej, gdzie możemy rozpoczynać Drogę Krzyżową o godzinie 15 właśnie tam na terenie tej szkoły muzułmańskiej, gdzie prawo nam pozwala raz w tygodniu rozpocząć Drogę Krzyżową w obecnej szkole muzułmańskiej. To też jest ciekawe od strony historycznej, jak to dzisiaj przeżywamy, jako że mamy też już Wielki Tydzień za pasem i święta wielkanocne.
Innowiercy mają w rękach takie święte miejsce.
Tak jest, tak.
A Wieczernik był tam, gdzie jest do tej pory czczony?
Wieczernik, jak oczywiście przeprowadzono wykopaliska i tak dalej, na fundamentach tej budowli, którą mamy obecnie, ta budowla pochodzi z czasów wypraw krzyżowych. Są pozostałości, są napisy, znaleziono ceramikę, że to miejsce było tam właśnie na górze Syjon.
Czyli no, miejsce było, chociaż nadbudowane, zabezpieczone.
Nadbudowane, powiększone, przebudowane w czasach wypraw krzyżowych. Wiemy, że w 614 roku król perski, który zajął Jerozolimę, Ziemię Świętą, zburzył większość kościołów i najprawdopodobniej ocalił część Bazyliki Bożego Grobu, ocalił Betlejem, ale nie ocalił Wieczernika i góry Syjon. Kiedy została zburzona, później dopiero krzyżowcy odbudowują to miejsce, czyli budują tak zwaną dolną salę i górną salę, tak jak mówi dokładnie Ewangelia. Ostatnia wieczerza miała miejsce w górnej sali. I tą dzisiaj do dzisiaj możemy zwiedzić, tylko że z czasów wypraw krzyżowych, czyli średniowiecznych.
Czyli nie niejako oryginalne. Zachowana, odnowiona, ale już...
Ale w tym miejscu na fundamentach dawnego budynku, który znajdował się w czasach właśnie Jezusa Chrystusa.
No właśnie. Czyli żywa Ewangelia, piąta Ewangelia Ziemi Świętej.
Piąta Ewangelia Ziemi Świętej, tak.
Doświadczenie niesamowite, dokładnie. A więc połączenie doświadczenia naukowego, dowodów naukowych i tych miejscowych.
Które miejscowych tradycji przekazanych ustnie przez biskupów i tak dalej. To jest właśnie opisane w książce. Dokładnie, jakie
czyli
jako mamy...
jeden potwierdza następnego,
oczywiście,
prawda?
Tak. To jest wszystko potwierdzenie na bazie różnych tradycji żydowskich. Znaczy, mamy przepiękne tradycje żydowskie, o których mówiono na wzgórzu Moria, ofiara Izaaka, stworzenie Adama, czyli ogród Eden, pochówek Adama, przez judeo-chrześcijan, czyli naśladowcy Jezusa Chrystusa, zostały przeniesione te tradycje ze wzgórza Moria, tam dzisiaj znajduje się meczet Omara, skała Omara, złota kopuła, na wzgórze Golgoty. I stąd się bierze na przykład ta piękna tradycja, że u stóp Golgoty mamy dzisiaj kaplicę Adama. Jeżeli widzimy na przykład przedstawienie krzyża, Chrystus na krzyżu i u stóp krzyża czaszka,
to jest Adama.
To mamy Adama, odniesienie dosłownie do kaplicy Adama u stóp Golgoty, gdzie piękna tradycja mówi, że kiedy pękła skała w czasie śmierci Jezusa Chrystusa, krew, która spływała z krzyża, z ran Chrystusa, spłynęła poprzez tą szczelinę na czaszkę Adama, odkupując w ten sposób całą ludzkość.
Nowy Adam, nowa.
Nowy Adam, to oczywiście. Chrystus. I to te tradycje też są umieszczone w książce. Świetnie. Jest cały rozdział poświęcony
tym tradycjom. Zachęcamy do czytania jak nigdy. Dobra lektura na Wielki Post.
Dobra lektura. Polecam jeszcze raz, mówię, tutaj przeczytam na ten, żeby wiadomo było, gdzie się zwracać, do kogo.
Tak. No i to nagrody
wydawnictwo
też.
Kalwarianum. Oczywiście to jest też tutaj umieszczony numer telefoniczny. Może pokażę do kamery.
Ale to lepiej sobie każdy znajdzie, może nawet w internecie, jak
wydawnictwo Kalwarianum jest umieszczone, jest w tej chwili oficjalna strona, odnośnik, gdzie szukać, jak szukać, gdzie można.
Tam znajdziemy.
Te numery zdobyć, to wszystko oczywiście.
A jeszcze w radiu będzie może jeszcze przypomnieć. Więc Kalwarianum, wydawnictwo książki ojca Zdzisława Klimasa,
Narcyza tak.
Zresztą na imię zakonne. Ojcze, dziękuję bardzo. Zapraszamy po 21.30 w Radiu Maryja. 2 godziny spotkania z Bożym Grobem, z Ziemią Świętą i z ojcem profesorem Narcyzem Klimasem.